Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jak tak przyjeżdża się, to widać radość waszą. Ten obóz to taka góra przemienienia w waszym życiu. Tak pięknie śpiewacie z radością, ale za chwilę przyjdzie ten przykry czas, że będziecie się musieli rozjechać i trzeba będzie zejść w dół z góry przemienienia. Dałby Bóg, żeby ta góra przemienienia została dalej w sercu. Żebyście nie zeszli w dół, gdzie nie ma już Boga, gdzie Jezus już nie jest tak piękny, już nie ma takiej radości, gdy się śpiewa, już słowa modlitwy nie cisną się tak na usta, na serce, nie przychodzą jak teraz. Nie daj Boże, żeby to tak było. Trzeba będzie się wziąć do pracy, jak to brat Przemek powiedział na ostatnim naszym spotkaniu. Trzeba będzie się wziąć za odrabianie lekcji. I jeśli się weźmiemy, to naprawdę zaliczymy. Nie będzie różnicy, a będą jeszcze piękniejsze chwile. Przeżywane sam na sam z Chrystusem, czy w jakiejś małej, o wiele mniejszej społeczności. Chcę wam powiedzieć, że na pewno jednym z pierwszych prób, ataków, jakie przyjdą do was po wyjeździe stąd, przyjdzie ze strony ciała, ze strony was samych, tego co w środku, tej nędzy, która tam w środku gdzieś drzemie i tylko czyha. I tak jak to czytał w poniedziałek, brat Karol przytoczył wiersz z Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chce Bóg. Bóg chce, żeby ta konferencja trwała w waszych domach, w waszych zborach. Duch tej konferencji, gorliwość, uprzejmość i to wszystko, co dzisiaj tutaj macie, przeżywacie, Bóg chce, żeby to trwało. Duch Święty chce. I jest ktoś, kto nie chce. Mówi, w najczęściej mówią, diabeł. Jasne, że tak. Ale zobaczcie, jest ktoś bliższy. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. Pożąda, pożądanie, złe słowo takie, nie? Najczęściej się kojarzy z jakąś przemocą, najczęściej seksualną, tak? Pożądanie sprawia, że gwałty bywają. Pożądanie sprawia, że coś kradnie komuś, bo pożąda rzeczy bliźniego swego. Straszne rzeczy. Pożądanie. Popatrzcie, ciało pożąda przeciwko duchowi. Ono nie jest tak, że ono sobie śpi, albo ono sobie jest takie spokojne. Jak duch przychodzi i rusza, no to ciało wtedy odpowiada. Nie. Ono atakuje. Pożąda przeciwko duchowi. Stąd nie zapomnijcie wziąć krzyża z tej konferencji i wziąć go każdego dnia na siebie. I żeby tradycji stało się zadość, to zacznę od krzyżu. Ale bardzo krótko i tak raczej dla pociechy waszej. Miałem to powiedzieć w tamtej usłudze, ale powiem taki przykład, który też jest dobrą ilustracją, bardzo dobrą. Często go powtarzam, może ktoś z was już słyszał, jak to się dzieje z tym krzyżem. Mamy taki zwyczaj w zborze, że młodzi bracia, którzy mają jeszcze taki krótki staż wiary, czy nawet niedawno po chrzcie, a którzy żyją z Bogiem i widzimy, że są gorliwi, że się boją Boga, że naprawdę zależy im na życiu, zachęcamy ich do tego, żeby zaczęli się dzielić Bożym Słowem, żeby się zaczęli dzielić, zaczynając od tego, co przeżywają z Panem Jezusem Chrystusem, żeby nie nauczali jeszcze, bo sami się jeszcze mają czego uczyć, ale to, co przeżywają ze Słowa Bożego, to, co im przynosi radość, niech mówią na swoich krótkich kazaniach, przed modlitwą, na sam początek. I oni tak się między sobą tam dogadują, kto. Wiedziałem, że w tej niedzieli ma to być ten właśnie młody brat. I on przed samym nabożeństwem przychodzi do mnie taki skonsternowany, taki. I mówi, nie będę mógł dzisiaj usłużyć. Wiedziałem, że coś się stało w jego życiu nie tak. Ja mówię, przekazałeś to, drugiemu nie miałem czasu. A, myślę, to nawet nie stało się wczoraj. Jakby się to wczoraj stało, to by kogoś powiadomił, żeby go zastąpił. Bo mówimy tak naszym braciom, wszystkim, sobie też, że kiedy stajemy za kazalnicą, bezwzględnie musimy być wolni od grzechu. Serce nasze musi być wolne od grzechu. Musimy być pojednani z Panem. Musimy być pojednani z bliźnim. Bo jeśli mamy nierozliczony grzech, to nasza usługa po prostu idzie w kubeł. Nic nie przynosi. Nic. Absolutnie nic. I to jest taka piękna zachęta dla wszystkich, którzy usługują, żeby trzymać w ryzach swoje życie. Wiedziałem, że coś się stało w jego życiu, może w jego małżeństwie. coś, co nie zdążył jeszcze załatwić. I boi się wyjść. I chwała Bogu, że się boi. A później, nie wiem nawet, czy to nie było tej samej niedzieli, po południu, jego żona opowiada. Wujek, bo to było właśnie tak, że już jest godzina 9, a on jeszcze w łóżku. Nabożeństwo 10. Ja tu się zwijam, trójka dzieci, trzeba poubierać, trzeba przygotować się i mówię mu, wstawaj. I znowu tam jestem zajęta, patrzę za chwilę, dalej leży. Wstawaj, przecież już jest 9:15. Trzeba, pomóż mi. I tak ze 3 razy mu zwracała uwagę. I mówi, zachodzę tam kolejny raz, patrzę, a dalej na swoim miejscu. I wtedy krzyż mi upadł. No i zaczęliśmy się śmiać. Ja już wiedziałem, co się stało. Jak już krzyż jej upadł, no to co się stało? No wreszcie powiedziała, co chciała, nie? Co z dusza chciała. No i ten brat wstaje i mówi, nie mogę usługiwać. Tak, bo powstała kłótnia. Jak krzyż upadnie, to ciało wybucha od razu. Jak tylko krzyż upadnie, to ciało ma wolny, to startuje jak do rajdu samochodowego samochód. Brat Olek powiedział, że zeszliśmy się tutaj, przychodzimy tutaj, aby szukać Pana. A może powiedział, aby szukać sprawiedliwości, nie wiem. Już teraz nie pamiętam, bo mi to od razu skierowało się, moja myśl poleciała do wiersza z Ewangelii Mateusza, gdzieś tam na początku. 6:33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiersz, który w bardzo wielu przypadkach nie czyni tego, na co jest posłany. A to przez to, że, tak jak powiedziałem, nie umiemy czytać Słowa Bożego. Czytamy go pobieżnie, czytamy go jak książkę zwykłą. I w książce można przemijać, nawet całe strony przerzucać i nie czytać, w każdej książce. Natomiast w Biblii powinno się czytać najdokładniej, jak to tylko możliwe, ponieważ jest napisane, że nawet kreska ani jota nie przeminą ze Słowa Bożego. A więc naprawdę Słowo Boże jest tak potężne, tak mocne, to jest Słowo Boga, że każda litera, każde malutkie słówko jest bardzo ważne. A powiem, dlaczego nie czyni to słowo w życiu wielu ludzi tego, na co jest posłane, ponieważ większość mówi tak, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, chwała Bogu, ja znalazłem. Ja znalazłem, Pan mnie zbawił, spotkałem się z Jezusem, wyznałem Mu swoje grzechy, doznałem oczyszczenia, uwolnienia, wiem, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia, jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, chwała Bogu. No i to jest problem. Bo znalazł Królestwo Boże i nie chce dalej szukać, bo czegoż by już szukać? A gdyby przeczytał tak, jak powinno się czytać, to by przeczytał, że nie tylko Królestwa Bożego trzeba szukać, ale i Jego sprawiedliwości. I ten, kto to zrozumiał i przeczytał to właśnie tak, taki chrześcijanin ma ciągle wiele do pracy. Nie jest chrześcijaninem znudzonym, nie jest bezczynny, ponieważ ciągle jest w poszukiwaniu sprawiedliwości tego królestwa. I to poszukiwanie nie polega na tym, że się jedzie do Wałbrzycha, bo tam jest złoty pociąg. To poszukiwanie sprawiedliwości królestwa wcale nie polega na tym, że jedziemy do jednego zboru i patrzymy, o, nie ma tam sprawiedliwości. Jedziemy do drugiego, o, tu też nie ma sprawiedliwości. To szukanie sprawiedliwości nie polega też na tym, że przechodzimy na nabożeństwo i patrzymy taką krótką spódniczkę, a nie ma sprawiedliwości, nie znalazła. Nie znalazł. Albo słyszeliśmy, że spędził przed nabożeństwem 3 godziny na gry na komputerze. To nie znalazł. To szukanie sprawiedliwości Królestwa Bożego polega na tym, że szukamy go w naszym życiu. Czy w naszym życiu panuje sprawiedliwość Królestwa Bożego? Czy nasze życie objęła sprawiedliwość? Czy nasze serce? Czy nasze małżeństwo? Bo mamy w nim przynajmniej połowę udziału, tak? Czy objęła nasze małżeństwo sprawiedliwość Boża? Czy sprawiedliwe są nasze relacje? Czy ja jako mąż sprawiedliwie reaguję na różne sytuacje w moim małżeństwie? Czy żona, żyje sprawiedliwie, czy żyjąc w małżeństwie zachowuje Boże przykazania, bo sprawiedliwość Boża to Boże przykazania. One określają tą Bożą sprawiedliwość. Słowa Jezusa, który przedstawił nam Ojca, pokazał, kim jest Ojciec, czego oczekuje. Kochani, i żeby znajdować sprawiedliwość, musi być to, co jest dzisiaj zarzucone, i nie tylko dzisiaj, zawsze był problem z tym. Nawet za dni apostoła Pawła, czy nie, może nie Pawła, ale apostołów, bo już każdy powie, Hebrajczyków nie napisał, może Paweł, może ktoś inny, nie wiem. Nie znam jeszcze takiego, kto wie, kto napisał list do Hebrajczyków, a więc ktoś napisał list do Hebrajczyków, ktoś z apostołów. I w 5 rozdziale autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. A pokarm stały zaś jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone itd. Widzimy to? Kochani, jeśli nie ma w zborze głoszonego twardego pokarmu, stałego pokarmu, jeśli jest głoszone mleko, to ci, którzy to słuchają, uczestnicy takich nabożeństw, nie mają pojęcia, czego szukać. Naprawdę. Nie wzrastają. Powiem wam, nie wzrastają. Myślą, że ich stan duchowy to ma być taki, jak wspominać to, co się stało, fajnie. Pośpiewać, przyjść na nabożeństwo, dać dziesięcinę albo nie dziesięcinę. To jest bardzo ważne. Żyjemy w czasach, kiedy tej nauki o sprawiedliwości, kiedy tego stałego pokarmu jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Bardzo mało. Ponieważ jest bardzo mało, niewielu szuka sprawiedliwości Królestwa Bożego. Niewielu nawet wie, że trzeba jej szukać. Szukajcie najpierw. To nie będzie się działo tak, że pod koniec życia zaczniesz szukać sprawiedliwości Bożej. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie najpierw. Ja znam już całe, powiem, grupy ludzi, którzy przychodzą wprost do pastora i mówią, bracie, chcemy słuchać twardego pokarmu. Chcemy pokarmu, dzięki któremu będziemy wzrastać. Proszę o to się zatroszczyć. Tak mówią. Mają taki głód. Jeśli ktoś chce wzrastać, on potrzebuje tego. Jeśli chcesz wzrastać w poznaniu Jezusa, w przeżywaniu, w doświadczaniu Jezusa, wielu mówi, jak to trzeba jechać na taką konferencję przebudzeniową. No i jadą tam, gdzie są chocki, klocki się robią. Tam, gdzie duch wieje, tam, gdzie dymy są. Tam, gdzie się przewracają ludzie pod mocą, już nie powiem Bożą, bo nie Bożą, jadą tam, bo chcą przeżywać Chrystusa. Akurat przeżywają kogo innego i nie rozumieją, że żeby przeżywać Chrystusa, potrzebna jest im mowa o sprawiedliwości. A tutaj apostoł mówi, autor listu do Hebrajczyków mówi, o tym mamy wam wiele do powiedzenia. Lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu i dlatego, że nie potrzebujecie jeszcze, nie chcecie. To też jest druga sprawa, że kiedy mówisz, ten twardy pokarm wielu go odrzuca, zamyka serce. Ale robią to tylko ci, którym pasuje być letnim, pasuje być byle jakim, pasuje być dziecięciem. I o tym chciałem powiedzieć, że z jednej strony mamy szukać sprawiedliwości Bożej, z drugiej strony, żeby jej szukać, trzeba słyszeć naukę o sprawiedliwości Bożej. Trzeba słyszeć twardy pokarm, trzeba go przyjmować. A ponieważ go nie ma, to ludzie nie wzrastają. I mamy okres powszechnego niemowlęctwa w Kościele. Jak bardzo ważna jest nauka w zborze, jak bardzo ważne jest słuchać Słowa Bożego. Mówiłem wam w świadectwie swoim osobistym, że kiedy ten brat, który był moim duchowym ojcem, mówił mi, co go cieszy w tej Biblii, to ja robiłem takie oczy, bo mnie to absolutnie nie cieszyło. Ale ja chciałem przeżywać Pana, nie? O jak ja chciałem przeżywać Pana? I dzięki Bogu, że mi posłał takiego człowieka i pomyślałem, chcę przeżywać tak jak on. I chcę, żeby tak Słowo Boże do mnie przemawiało jak do Niego. Takie Słowo. I zacząłem modlić się o to do Pana. Bo to jest zasada, która jeśli ją się wypełnia, to ona działa. I zacząłem przeżywać Pana. Zacząłem przeżywać potężnie Pana przez Słowo. I do dzisiaj przeżywam Go przez czytane Słowo. Naprawdę przeżywam Pana, jakbym Go nigdy nie znał. Jakbym Go jeszcze nigdy takim nie widział. Jest to niezwykłe. Nie wiem, skąd jesteście. Może bywa tak, że też w waszej społeczności nie mówi się o tym, a mówi się tylko o tym, żebyśmy się cieszyli, radowali, dziękujemy. Fajnie, że jesteśmy tu razem i że się nam udało spotkać i pochwalmy trochę Pana Boga i tak dalej. Idźmy sobie dalej. To szukajcie w swoim domu. Módlcie się o to Słowo. Módlcie się, żeby Boże Słowo przemawiało do waszej duszy. Naprawdę od Boga przychodzi Słowo. Od Boga. Jeśli Bóg nie ma kanałów z Boże, bo ktoś głosi tylko taką lekką Ewangelię, to Bóg do twojego serca przez Ducha Świętego będzie potężnie wlewał Słowo. Musisz słyszeć Słowo, twardy pokarm, żebyś wzrastał, żebyś wiedział, czego szukać, żebyś wiedział, na czym polega szukanie sprawiedliwości Bożej. Powiem taki przykład z naszego zboru. Dziecko, które się urodziło w zborze, wyrastało od maleńkiego. Rosło. 18 lat skończył szkoły tutaj te. Po uczynie z drogi pojechał na studia do Trójmiasta i zerwał z Bogiem, ze zborem i rzucił się w wir świata. Tylko słyszeliśmy tam niektóre jego postępowania. No i wiadomo jakie, nie? Słyszymy, że ma dziewczynę. I miał ją około roku, może trochę dłużej. Słyszymy, już nie jest tą dziewczyną, już jest z inną. Sprawa z tą drugą dziewczyną się już raczej poważniejsza i nagle zaczynają dopływać dobre wieści, że ta dziewczyna tak ciągnie do Boga, że ona jest bliska nawrócenia. Zaczęła chodzić do zboru, a on razem z nią. Nawrócili się oboje. No i mają zamiar pobrać się. I tam to ma być, bo tam jest większa rodzina, ale żebym ja im udzielił ślubu. Ja mówię, z wszystkim młodym to mówię, którzy przychodzą pytać się, czy prosić, żeby im udzielić, usłużyć przy ślubie. Ja mówię, ja mam taką zasadę, że przed samym ślubem zapytam was o seksualną czystość w okresie narzeczeństwa. Jeśli złamaliście ją, to nie ma ślubu. Nie mam zamiaru błogosławić czegoś, co jest brudne. Jeśli w ogóle zrobiliście to do tej pory, to wyznajecie to przed Bogiem i przed zborem i oczyszczacie się. A on mi wtedy powiedział, wujek, ja ci powiem, ani z tą dziewczyną, ani z tamtą pierwszą nie współżyłem. I mi wtedy praktycznie oczy wyszły. Co? A co cię trzymało? On im wszystkim mówił, tej pierwszej, ty się musisz nawrócić. Nie myśl o ślubie ze mną, jak się nie nawrócisz. Sam był poganinem, ale mówił, ty się musisz nawrócić. I tej drugiej też mówił. A ona, powiem, jak poszła do zboru, na pierwsza otworzyła serce i ona go zaciągnęła. Także tak to było w rzeczy samej, tak? Ale ja mówię, dlaczego? On powiedział, z powodu nauki, którą słyszałem w zborze. On się bał uczynić to. Tak jasna ma być nauka. Tak mocno działa Słowo Boże. Nie bójcie się tego mocnego Słowa Bożego. Ono sprawia, że z dzieciństwa wyrastamy na dorosłych, na mężczyzn. I dzisiaj mamy powszechny obraz dziecięctwa w Kościele. Bardzo wiele dzieci. Dzieci w wierze. Nie wiem, czy też ktoś błędnie interpretuje to, kiedy Jezus zawołał dziecko pośród tłumów, wywołał dziecko i powiedział, jeśli się nie staniecie jak dzieci, żadną miarą nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Ja nie wiem, czy ludzie rozumieją to tak, że tymi dziećmi mamy zostać do końca życia. Przecież to nie na tym polega. Jeśli znamy ten wiersz, a go bardzo dobrze znamy, to musimy posłuchać jeszcze jednego wiersza, który apostoł Paweł zapisał w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale i jest to 11 wiersz. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Gdy byłem dziecięciem. I my to rozumiemy dobrze. To jest piękny obraz, bardzo wyraźny obraz, taki wymowny, klarowny, tak? Dziecko ma swój świat, tak? I w myśleniu, i w mówieniu, i w rozumowaniu. Dziecko jest dziecko. Naiwne. My mamy stać się jak dzieci, jeśli chodzi o przyjęcie Królestwa Bożego, jeśli chodzi o ufność, tak? Jeśli chodzi o pokory, jeśli chodzi o zdolność przebaczania, jeśli chodzi o otwarte serce, tak? Dziecko nie może i nie ukrywa nic, tak? Co w serduszku, to na twarzy, tak? Może się śmiać i za chwilę pach, taki wyraz, że wiesz wszystko, co się dzieje w sercu. Tak, mamy być takimi. Ale nie w wierze, tak? Ale nie w wierności ciągle dzieci, tak? Mamy wzrastać. Mamy wzrastać. Czytaliśmy o tym. Do doskonałości Chrystusowej, do pełni Chrystusowej, tak? Mamy wzrastać. I apostoł Paweł na tym obrazie, na tych przykładach dziecka i dorosłego mówi nam o tym, że to jest okres dzieciństwa w wierze. Chrześcijanin jako niemowlę narodzone na nowo jest dzieckiem, niemowlęciem i powinno się karmić mlekiem. I takie karmi się mlekiem. Pan Jezus cię kocha. Nie, już chyba mnie nie kocha. Nie, kocha cię Pan Jezus. Ale ja tam, nie, ale ja zawiodłem Pan. Nie bój się, Panie. Tak, ileż tak trzeba mówić? Jak do dzieci. Rozumiemy wtedy, że trzeba go wspierać, tak? Ja nie dam rady. Ileż to osób mówi przed chrztem, rok, pół roku żyją z Bogiem, są gorliwe, kochają Boga, uczą się żyć z Bogiem, ale mówią, nie, boję się. Boję się, bo a co jak ja zawiodę, tak? Mówimy, hej, poczekaj, kiedy składasz tamto przymierze Panu, to nie ślubujesz Mu, że nigdy nie zgrzeszysz. Nie możesz Mu tego ślubować. Zwycięstwo przychodzi od Pana. Na pewno, jeśli będziesz z Bogiem, to przestaniesz grzeszyć, oczywiście. Ale to nie jest tak, że mówisz, Panie, odtąd już nigdy nie zgrzeszę. Nie, ślubujesz Mu za to wierność. Ślubujesz Mu, że będziesz szedł za Nim do końca swoich dni. Że będziesz posłuszny Jemu. To Mu ślubujesz, bo to możesz. To musisz. Mówimy jak do dzieci i rozumiemy ich. I często, kiedy mówią o swoich upadkach, płaczą, reagują jak dzieci. To jest piękne. Ale bieda jest, kiedy, tak jak tamten autor pisze, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a nie jesteście. Dalej chcecie mleka. I to jest bieda. To jest powszechny stan dzisiejszego Kościoła. Naprawdę, wielu dzieci. Jest w tym takie cwaniactwo. Jest taka kalkulacja, taka wygoda. Wiecie, dobrze być dzieckiem w niektórych sprawach. Na przykład mieliśmy takiego synka, przynajmniej 3 razy, a bywało, że 5 razy zmieniał ciuchy w ciągu dnia. Jeszcze do szkoły nie chodził. Wychodził do zabawy, najbardziej go interesowały sprawy typu kałuża, błotko, ale był bardzo wrażliwy, i ledwo zobaczył, to leciał do domu, pach, pach, i to już później tak było, kiedy go mama krzyczała na niego, co żeś zrobił, to on sam cichuteńko, pach, pach, zrzucał, wkładał coś innego i mach. I tak potrafił 3 razy, a nawet i 5 razy. Fajnie być dzieckiem i pobrudzić się, pofolgować sobie. Dobry stan dziecko. Nie dostanie za bardzo pasów, no bo dziecku to uchodzi. To jest takie cwaniactwo. Kiedy siadasz do, powiedzmy, do gry komputerowej, która zabiera ci przynajmniej 2 godziny zawsze, a później masz wyrzuty, krótko zresztą, bo mówisz, przepraszam cię, Panie Boże. Ale jak siadasz już po raz 30 do tego komputera i wiesz, że znowu będzie sprawa z grą, chcesz być dzieckiem, które stanie po 2 godzinach takie nijakie, przed Bogiem nijakie takie, łeb taki zawalony, czym nie wiadomo, co tu się modlić? Powiem tak, nie zagłuszajcie swojego sumienia. Kiedy mi się zdarzało przed telewizorem, gdzieś będąc w kościach, bo my nie mieliśmy telewizora, posiedzieć albo w komputerze wejść, zobaczyć coś, co nie było za bardzo dobre. Nie mówię o pornografii, ale tam przecież można jakiś też film oglądać. Nie modliłem się, chociaż byłem pastorem już. Nie umiałem się pomodlić do Boga. Chyba, że naprawdę chcesz pokutować szczerze i płakać przed Bogiem, to wtedy zachęcam cię. A tak to może się nie ucz obłudy. I nie ucz się tego, że pomodliłeś się byle jak i wierzysz, że ci Pan przebaczył, bo ci nie przebaczył. Jak się pomodliłeś byle jak, nie było nawet czasu na to, żeby serce zapłakało, to ci Pan nie przebaczył. Krew Jego oczyszcza nas, kiedy chodzimy w światłości. Tak? Jest taki warunek? Przed tym? To często krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I takiego też, że jak wstaniesz i tam oglądałeś pornografię, się zmuszasz do modlitwy i myślisz, że ci Pan przebaczył? Dopiero co wyszedłeś z dna piekła. Żadnej społeczności z Panem. Jaka światłość. Ale wielu przywołuje, nie wiadomo dlaczego, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale najpierw pisze, jeśli chodzimy w światłości, jak jest od światłości, społeczność mam z sobą, a krew Jezusa Chrystusa i tak dalej. Nie uczmy się tego. Nie uczmy się tego. Może to pozwoli nam, na pewno pozwoli nam szybciej wyjść z naszej biedy, porzucić nasz grzech. Bo tak, za dwa dni znowu siądziemy w tą salę i znowu się powtórzy historia. I będziemy myśleli, że wszystko w porządku, a to nic w porządku. Ale chcielibyśmy być dziećmi, tak, które 5 razy narozrabiają i pasów nie dostaną. I upiecze się im. Chcemy być dziećmi, żeby powiedzieć, nie dałem rady, kiedy przyszła pokusa, jestem słaby, jak dziecko. Nie wziąłeś się za to, żeby przeciwstawić się. Nie spróbowałeś nawet zaprzeć się samego siebie. Tylko mówisz, jestem słaby. Fajnie być dzieckiem w takich momentach. Ale jest pewien problem. Popełniasz grzech, który może popełnić tylko dorosły. A w odbieraniu kary chcesz być jak dziecko. Wiecie, dziecko wielkich grzechów nie popełni. Wielkich przestępstw nie popełni. Dziecku, temu, które jest w wieku niemowlęcym, matka nie mówi. Ten, który w kołysce siedzi, tak? Wychodzi na chwilę po zakupy i mówi, słuchaj, ty maleńki, słuchaj, nie idź czasem do kuchni, nie odkręć mi gazu. Ono nie wstanie z tej kołyski. Słuchaj, jak będzie ktoś pukał, dzwonił, tutaj nie otwieraj nikomu drzwi. Nie mówi. Dziecko tego nie potrafi. Ale dorosły potrafi. My popełniamy grzech, na który stać tylko dorosłego. Ale jeśli chodzi o odebranie kary czy o rozliczenie, chcemy być jak dzieci. To się nie udaje. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność. I tak może upływać nasze życie, kochani, i wtedy nie ma społeczności z Chrystusem. No nie ma. Myślimy często jak dzieci. Będąc dorosłymi, myślimy jak dzieci. Będąc chrześcijanami, którzy już znają Biblię, powiem, mają starsze jakieś. No wiele rzeczy rozumiemy, ale często mówimy jak dzieci. Obrażamy się jak dzieci. Wiecie, to, że dziecko ma zdolność do szybkiego pojednania, to nic, ale to, że się obrażasz, ty jako dorosły obrażasz się jak dziecko, tak? Bawią się w paskownicy, tak, a pomitywa z nimi, nagle płacz, krzyk, rozchodzę. To jest normalne dla dorosłego? W 14 rozdziale jeszcze o dzieciach. 1 do Koryntian, tak? 14 rozdział, 20 wiersz. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Ale bądźcie w złem, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W złem mamy być jak niemowlęta. O tym, co mówiłem przed chwilą, tak? Nie pójdzie niemowlę, włączy gaz, bum i cały dom wyleci w powietrze. Nie zrobi tego niemowlę. Nie wybije szyby. Nie ukradnie samochodu. Nie pobije przechodnia. Nie skłamie. I wiele, wiele innych rzeczy. Niemowlę jeszcze nie umie. Ja jeśli nawet, to nie jest grzech dla niego, bo on nie rozumie tego. Kochani, a my bardzo często myślimy jak dzieci, rozumujemy jak dzieci. Wiecie, to jeszcze, bo to tak, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, ale jest dalej. Myślałem jak dziecię? A czy rozumowałem jak dziecię? Dla dziecka to przystoi, ale dla dorosłego nigdy. Kochani, choćby Paweł pisze to pod hymnie o miłości, tak? Bo 13 rozdział Koryntian 1 to jest taki opis miłości, prawdziwej miłości, pełny opis. Co to jest miłość, Boża miłość? Brat Karol mówił do młodych, do tych, którzy tak się zakochują i oni mówią, hej, to nie, no taka nasza miłość to jest sprawa sfery uczuć i emocji. I jeszcze wiele jej brakuje do miłości. Jeśli prawdziwą miłość przyrównać do kamienia, to ta ich miłość, którą tam sobie w wieku 17 lat wyznają i przeżywają, podobna do balonu nadmuchanego, wiecie? I tak jak ta prawdziwa miłość, łukujesz, uderzysz, nie rozleci się, tak ten balon, byle szpileczka, puch, nie ma nic, nie? Kiedy są zakochani, to myślą, nie, ta moja miłość jest tak mocna, my tak się kochamy, że to jest taki Mount Everest. Żadna burza tego nie ruszy. Ja potrafię swojej żonie przyszłej wszystko wybaczyć. Ja ją tak kocham, że ona może nawet 10 razy dziennie coś tam, ja. A żona myśli podobnie, nie? I myślą, jacy oni są mocni w miłości, tak? A po pół roku okazuje się, że jak ten balon, puf, nie ma. Skąd to się stało? Szpileczka wyszła, szpileczka, po prostu źle się spojrzała. Już tragedia. Taka to miłość, tak? Ja mówię swoim młodzieży, nie słuchajcie swojego serca. Serce jest naprawdę głupie i głupio radzi. Jak tylko dostrzeżecie, że coś jest tak, zwracajcie się do Boga, módlcie się, żeby Bóg was pokierował. Módlcie się, żeby najpierw Bóg was przekonał, że to jest ta osoba. Później pozwalajcie, aby miłość się rozpaliła. A jeśli tego nie macie, to wstrzymujcie się za wszelką cenę, bo serce oszukuje. Miłości też. W tym zakochaniu powiem, nie w Bożej miłości. Dzieci w miłości. Zobaczą później, ile trzeba doświadczeń, ile trzeba przeżyć, żeby ta miłość naprawdę pokazała się jak miłość, a nie jak jakiś maszkara, a nie miłość. Bo byle co rozwala miłość. Ty mnie nie kochasz. Ty mnie nie kochasz. On mówi o miłości. Chcę wam pokazać, jak często mówimy jak dzieci o miłości. Jest napisane, miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie wiem, czy już się trochę się nauczyli tego, co tak usilnie chcę wam przekazać, żeby czytać i rozumieć tak, jak jest napisane. Miłość jest cierpliwa. Co to znaczy? Miłość jest cierpliwa. No, jeśli miłujesz, powiedzmy, swoją żonę czy Boga, ale to tak, z Bogiem to dobrze wychodzi, bo Pan Bóg daleko, a żona bliziutko, to odnieśmy to do żony. Jeśli miłujesz Bożą miłością swoją żonę, to będziesz cierpliwy. Pierwsze pytanie, jak długo? Mówimy, jak dzieci. Jak dzieci? Jak długo? Ile ja mam być cierpliwy? Siostra mówi, bracie, jeśli ja będę uległa swojemu mężowi, ty sobie nie wyobrażasz, co tam będzie. Ja mówię, a ty sobie wyobrażasz? Tak, ja wiem, jaki on jest. A ty nie wiesz, jaki on jest. I odwrotnie, tak? Kochani, jest taki instrument, takie dzwoneczki. To są takie rurki. Jedna jest większa i większej średnicy, niższa i mniejszej, i pach, 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 aż do cieniutkiej. Takie piękne dzwoneczki, jak się przejeździ taką pałeczką specjalną, parach, to taki śliczny dźwięk wydają dzwoneczki. Miłość jest cierpliwa. I my się pytamy, jak długo mam być cierpliwy? Ja kocham, ja oczywiście mam miłość, ale jak długo ja mam być cierpliwy? Mówimy jak dzieci. Ale gorzej, że my nie tylko mówimy, myślimy, i rozumujemy. To jest straszne. Rozumujemy jak dzieci. I mówimy, nie można być uległym. Nie można. Nie da rady. I to jest straszne. Wiecie, to jest myślenie dzieci i rozumowanie jak dzieci. Niech ten jeden dzwoneczek obrazuje miłość. Puknij w niego. Doświadcz go. Doświadcz go. Takie puknięcie, takie od żony. Pam. Co się odezwie? Piękny, czysty dźwięk. Dzwoneczka, prawda? Ale jesteś dokuczliwy. Pam, co się odezwie? Ten sam głos. Ale jesteś bardzo dokuczliwy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Wyszczerzy zęby na ciebie? Ten dzwoneczek? A co wyda za dziesiątym razem? Taki sam. Miłość jest cierpliwa. Po prostu miłość jest cierpliwa. Nie udaje cierpliwą. Nie próbuje być cierpliwą. Nie. Ona po prostu jest cierpliwa. A jak 100 razy uderzysz, no wreszcie ma dość. Nie ma dość. Bo to jest dzwoneczek. A jak go kijem walniesz, no wtedy cię odda. Odda? Jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa. I kiedy będziesz myślał jak dorosły, to nie będziesz zachodził w głowę, zadawał, powiem, nie za bardzo mądrych pytań. Ile razy? Jak długo? Masz być dobry. Miłość jest dobrotliwa. Mam być dobry dla swojej żony. Dobry dla takiej żony? Pytania, tak? Dziecięce. Najgorzej, że za tym też idzie rozumowanie dziecięce i są tragedie. I wtedy są tragedie. Gdybyśmy byli dojrzałymi, to byśmy mogli przyjąć słowo, przeczytalibyśmy, że miłość po prostu jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Miłość nie nadyma się. To jest coś pięknego. Kochani, dlatego wydaje nam się tak jak tym młodym, że my to taką miłość mamy w ogóle do Boga i do bliźnich, że hej, hej. Nie, nie. Paweł mówi, modlę się o to, modlę o to się, żebyście tą miłość zgłębili, doznali, poznali szerokość, wysokość. Naprawdę, bo okazuje się, że my tak jak dzieci widzimy o tyle co około kołyski i nic więcej. Chyba był czytany ten wiersz, a na pewno ja go mówiłem wiele razy jeszcze o tym niemowlęctwie. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Wiecie co? Piękny wiersz, ja lubię, kocham ten fragment, ponieważ on mówi, że wszyscy, aż wszyscy dojdziemy do męskiej doskonałości. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Bracia i siostry, jeśli w tym duchu wyjedziemy stąd, a spotkamy się za rok, wszyscy, każdy z nas będzie większy, doroślejszy. Każdy z nas. To będzie można dostrzec. Doroślejszy. Do wymiaru w pełni Chrystusowej. Kiedy się mówi o uświęceniu, kiedy się mówi o tym, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kto święty, niech się jeszcze uświęca. Jest to taki temat, który straszy ludzi. Boją się jego. Wiecie, dlaczego się boją? Ponieważ są dziećmi. I powiem, od wieku, od tego niemowlęctwa do pełni Chrystusowej jest przepaść. Jest taka odległość, że naprawdę ja wiem, że oni mają poważny strach. Jeśli ja mam dorosnąć, to rozkładają ręce i szukają innej drogi. Chyba nie tak. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Fajnie, już jestem spokojny. No, nie do końca są spokojni, ale coś tam szukają, tak? Wiecie, dlaczego jest taki strach przed świętością? Ponieważ są dziećmi. A dziecko, jak kałuża, to włazi. Tup, tup, tup. Nie wchodzi, za późno, poszło. Ale kiedy dorośniesz do męskiej doskonałości, do męskiej, no to męskie to my, ludzie, my, to już jeszcze może nie, jeśli dorosłeś w duchowym życiu do męskiej doskonałości, to już jest blisko do wymiaru w pełni Chrystusowej, już się nie boisz tego, nie boisz się. Jak z niemowlęctwa dorosłeś do męskiej doskonałości, jaka potężna różnica, bracia i siostry, prawda, między niemowlakiem, między dzieckiem, a mężczyzną, tak? Jaka potężna różnica we wszystkim, w mówieniu, w myśleniu, i w rozumowaniu. I tak ma być w naszym życiu. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Wiecie, dlaczego taki progres mają fałszywe nauki i ruchy? Dlaczego ludzie słuchają głupot nieopartych w ogóle na Bożym Słowie, a na przykład na swoim objawieniu, że sobie pogadał z aniołami i buduje na tym całą teologię i kościoły zakłada w oparciu o to. A ludzie gębę rozdziawią i lezą. Wiecie dlaczego? Bo to są dzieci. Dorosły by nigdy tego nie przyjął. On ma inne rozumowanie. To jest błędne koło. Z jednej strony chcą być dziećmi, nie ma pokarmu stałego, a więc nie wiedzą, jak szukać sprawiedliwości, królestwa, jak wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa. Bo wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa to nie przeczytać cztery następne książki o Jezusie. No nie. Wzrastać w poznaniu Jezusa to się więcej nauczyć Jego życia. Zobaczyć, zrozumieć i naśladować Go. To jest wzrastać. I uzupełniać swoje braki według tego, co widzę w Jezusie. To jest wzór. Jeśli jest napisane, że On chodził na osobność i się modlił, kiedy byłeś na osobności, się modliłeś? Jak jeszcze nawet tu nie poszedłeś się modlić, kiedy się będziesz? Widzisz wzór w Jezusie Chrystusie, tak? Że On potrzebował odejść od swoich uczniów i iść mieć społeczność z Ojcem. Ty chcesz mieć społeczność z Ojcem, ale nigdy nie byłeś na osobności. Nie zostawiłeś telewizora, nie zostawiłeś komputera, nie zostawiłeś swoich zajęć, nie hobby swojego. Nie masz czasu. No to skąd masz mieć siłę? Nie ma takich cudów. Bóg jest Bogiem cudów, ale nie takich cudów. I będziesz takim mizernym, takim nędznym chrześcijaninem następne kolejne lata, póki się nie obudzisz, a jeśli się nie obudzisz, to do końca życia. Skąd Pan Jezus miał moc? Skąd On czerpał moc? No bo to, że był pełen mocy, nikt nie ma wątpliwości. Skąd czerpał moc? I wielu wam powie, dzieci, którzy rozumieją jak dzieci i myślą jak dzieci i mówią jak dzieci, bo był Synem Bożym. Powiedzą wam jak dzieci. I myślą o takiej zasadzie, że no Pan Jezus, no jak to nie miał mocy? No Syn Boży z nieba przyszedł. Tak jak się mówi, no ten jeździ do szkoły, liceum, przyjeżdża furą taką, że ale jak wiadomo, tata milioner. No, on może. Na tej samej zasadzie mówią, Jezus miał moc, bo Syn Boży. Ja chcę wam powiedzieć nie, bo chodził się modlić. Bo był posłuszny Ojcu. Bo był bogobojny i dla bogobojności został wysłuchany. Bo wołał ze łzami, z wielkim wołaniem. Wołał do tego, który go mógł wyratować. Bo wrócił z pustyni pełen Ducha Świętego, a więc pełen mocy. Ale tam trwał w modlitwie i w poście 40 dni. Miałeś kiedyś taki dłuższy trochę post, ja nie zachęcam do 40-dniowych, bo też znam takich ludzi, którzy rekordy chcą bić. I nic im to nie daje. To nie o to chodzi. Ale byłeś w takim poście w potrzebie twojej. Ale jaka potrzeba? Dziecko nie myśli o potrzebach. Dziecko nie myśli o tym. Ono nie analizuje tego, że ono zmoczy 10 pieluszek dziennie. On po prostu ma pieluszki. Jedną zmoczy, ma drugą. Niemowlę nie myśli, że matka musi go co 2 godziny karmić. On po prostu płacze, otwiera buzię i je. Ale gorzej, jeśli dorosły rozumuje jak dziecko. I czego masz szukać? Czy byłeś w potrzebie serca, w potrzebie duszy, bo czujesz swój brak? A, brak wszyscy czujemy. O, mówić o tym, że my słabi i jacy my słabi, to potrafimy, powiem, elaboraty pisać. A o zwycięstwie jakoś tak głupio mówić, wstyd, jak ktoś mówi, to chyba się chwali. Pyszny. A jeśli widzisz swoją biedę i wiesz, że inaczej tego nie otrzymasz, jak w modlitwie do Pana, bo kto prosi, temu Bóg daje. A nie ma tak, że Bóg daje temu, co prosi i temu, co nie prosi. Po prostu sypie. Nie ma tak. Musimy to wziąć w modlitwie, bo On brał to w modlitwie. Dlatego musiał chodzić na osobność. Byłeś kiedyś na osobności? Poszedłeś kiedyś w post, który trwał może 3 dni? Może 5 dni? Póki nie otrzymałeś, póki cię Bóg nie wzmocnił? Rozumiesz, jak to jest, kiedy pościsz, wołasz do Boga, płaczesz przed Bogiem i nagle wstajesz z tego postu i idziesz w mocy Ducha Świętego? Czy wolisz się pytać, gdzie tutaj można przeżyć chrzest z Duchem Świętym? Na której konferencji? Pojadę tam. Pojedziesz i wrócisz taki sam. I ponieważ wielu jest, pozostaje w sferze dziecka, stąd byle, tak jak to jest napisane, dokładnie tak jak to jest napisane, unoszonymi lada wiatrem nauki. Nie trzeba super wiatrów, wichur. Lada wiatr przyjdzie. Lada wiatr. Naprawdę, tak naprawdę to bzdura byle jaka. I ludzie tak rozpaleni i idą jak w dym. Na bezdroża błędu. Bracia i siostry, naszym przeznaczeniem nie jest być niemowlakiem, ale dorosnąć do doskonałości męskiej. Taki jest Boży plan i zamiar, i zamysł. Żebyśmy dorastali do męskiej doskonałości. A później będzie już blisko, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Chodzi o to, że ty będziesz miał zawsze pragnienie wzrostu. Zawsze potrzebę duchową. Nie będziesz nigdy skazany na nudy. Duchowe nudy. A ta duchowa potrzeba, jak ją znajdziesz, jak wzrośniesz, jak to otrzymasz? Oczywiście przez społeczność z Panem, przez Słowo Boże. I to oznacza, kochani, że jeśli tam sobie ten cel umieścisz, a nie tutaj, znalazłem Królestwo Boże, moje imię zapisane w Księdze Życia, a teraz żyję od jak żyję, jak skuszę w tej klasie, tam w tej zabawie, to idę do Pana Jezusa, przebaczy mi. Bardzo skromne, powiem ubogie, okropnie ubogie życie. Słowo Boże będzie zawsze będzie żywe, bo ono musi być pokarmem. Będziesz zachwycony. Jak będziesz miał 60 lat, ja już mam 61 lat i jestem zachwycony Słowem Bożym. Cały czas, na nowo, tymi samymi wierszami, które znam, setki razy je czytałem, ale to nie o to chodzi. To wcale nie jest tak. Duch Święty bierze z Chrystusa i wdaje ci do serca. A w nim jest taka głębia w Jezusie. Nie ogarnięta. Naprawdę. Ja jestem przekonany, że jednym z największych rzeczy, które tam w niebie będą, to będziemy podziwiać Chrystusa, widząc Jego chwałę, widząc Jego bogactwo. I to będą miliony lat upływać, a my będziemy zachwyceni Chrystusem. Nigdy nie powiemy, już wszystko wiem o Jezusie. Co teraz nowego Bóg wymyśli? Niech nas znowu pośle na ziemię. Nie będzie tak. Takie jest bogactwo w Chrystusie. Wiecie, kiedy to jest dobrze ruszyć się z tego niemowlęctwa. Ruszyć się z tego niemowlęctwa. Powinniście być już nauczycielami, czytaliśmy. A my chcemy być nauczycielami w wieku niemowlęcym. Nie, nie da rady. Chcemy nauczyć nasze dzieci, będąc sami niemowlakami. Chcemy nauczyć wyborów poważnych. Chcemy powiedzieć, ty słuchaj, słuchaj, za Panem Jezusem. Świat to B, jak jesteś sam dzieckiem. Nie jesteś nauczycielem, chociaż mówisz piękne słowa. Ale jak dzieci zobaczą w tobie męską doskonałość, dojrzałego Bożego sługę, który nie panikuje z byle choroby, albo nie narzeka na tego, na tamtego, na zbór, na pastora i na wszystko wokół. Jak zobaczą w tobie dojrzałego mężczyznę i wtedy im powiesz, pochodzę z Chrystusem. Łatwo będzie mu wybór prawidłowy podjąć. Powinniśmy być już nauczycielami. Dlatego, bracia i siostry, trwajmy w Bożym Słowie i prawdziwie to są ukryte skarby. Dlatego dalej szukajmy i dalej czytajmy z modlitwą. W modlitwie nabywajmy siły. Jeśli brakuje siły, więcej się módl. Nie mam innej rady. I wiem, że nie ma innej metody. Jeśli i to nie pomaga, załóż post. Załóż post i modlitwę. Kiedy zaczniemy czytać te słowo, kiedy zacznie docierać do nas ten twardy pokarm, zobaczymy wiele braków, wiele niedoskonałości, ale o każdą z nich mamy się modlić. I wtedy nasza modlitwa nie będzie już tylko taka, Panie, dziękuję Ci za zdrowie, za pracę, za chleb powszedni. Amen. O wiele będzie dłuższa. Będzie podobna do tej modlitwy, którą Jezus Chrystus się modlił. I chociaż modlimy się o nasze potrzeby, chociaż modlimy się o nasze braki, wstajemy z takiej modlitwy tak posileni, jakbyśmy w inny świat weszli. Idź do swojej komory i nie patrz na czas, ale naprawdę wołaj do Boga. I chociaż tam będziesz naprawdę gorzko płakał, ale kiedy wyjdziesz posilony mocą Bożą, będziesz tą modlitwę wspominał jak jedną z najpiękniejszych w swoim życiu. To są jedne z najpiękniejszych modlitw. Kiedy możemy przed Bogiem naprawdę wylać serce. Kiedy możemy zamiast grzecznościowego dziękuję Ci za to, kocham Cię Panie Jezu, żeby wszyscy słyszeli, kocham Cię. Najdroższy jesteś, kiedy będziesz mógł popłakać tam w swoim komorze. Przepraszam Cię Panie Jezu. Wyznaję Ci, że świat jest mi droższy. Wyznaję Ci, że mój chłopak jest droższy, więcej o nim myślę niż o Tobie. Porządliwości są droższe mi, bo częściej w mojej głowie niż Ty. Kiedy będziesz mógł tak naprawdę popłakać tam przed Bogiem, faktycznie mówisz, zmiłuj się nade mną, Panie. Nie będziesz się wstydził łez, ale Bóg posila. I pierwsze, co doświadczysz, to jak Bóg jest Ci wierny. Pierwsze, co Cię zadziwi, zaskoczy, że Bóg Ciebie słuchał. Bo tych modlitw połowicznych, ja to nazywam takie, wiecie, takie grzecznościowe modlitwy do Pana. Panie, dziękuję Ci za to, pa, amen. Nie ma w tym serca, nie ma nic. Rutyna. Możesz ich 100 wzmówić i nie masz nawet 10% tej radości, której tam przeżyjesz w tym swojej komorze modlitewnej, płacząc. Wyznając Bogu swoją nędzę i błagając Go, żeby zmienił to, żeby zabrał Twoją nędzę, a dał Ci złoto swoje. Zabiera naszą nędzę, zabiera naszą biedę, a daje nam cenne rzeczy, niebiańskie rzeczy. I tam na pewno zobaczysz Jezusa prawdziwego. Niech Pan Bóg błogosławi serca nasze. Żeby to nie była przygoda duchowa. Niech to naprawdę wpłynie głęboko na nasze serce i na nasze życie z Bogiem. Amen.